Viva wpadła do lobby, tchnąc nieprzystępnością Grety Garbo, próbowała onieśmielić Barda, żeby nie domagał się zaległego czynszu. Reżyserka Shirley Clark i fotografka Diane Arbus weszły osobno, każda gnana poczuciem misji. Jonas Mekas z nieodłączną kamerą i tajemniczym uśmiechem uwieczniał ciemne zakamarki życia wokół hotelu Chelsea. Stałam z wypchanym czarnym krukiem w ręku, którego kupiłam za grosze w Muzeum Indian. Chyba chcieli się go pozbyć. Postanowiłam, że nazwę go Raymond. Na cześć Raymonda Arcella, autora Locus Solus. Gdy otwarły się ciężkie szklane drzwi, jakby targnął nimi wiatr i weszła znana postać w czarno-szkarłatnej pelerynie, pomyślałam, że lobby zmieniło się w magiczny portal. Salvador Dali. Rozejrzał się nerwowo, a potem, dostrzegając mojego kruka, błysnął uśmiechem. Położył mi na głowie elegancką, kościstą dłoń i powiedział: ty też jesteś jak kruk. Gotycki kruk. No cóż, zwróciłam się do Raymonda. Dzień jak co dzień w Chelsea. W połowie stycznia poznaliśmy Steve'a Pola, agenta gitarzysty Johnny'ego Wintera. Steve był charyzmatycznym przedsiębiorcą, który dał latom 60. jeden z najlepszych klubów rockowych Nowego Jorku, The Scene. Klub znajdujący się przy bocznej uliczce niedaleko Times Square stał się miejscem nocnych jamów i spotkań przyjezdnych muzyków. Steve, ubrany w niebieski aksamit i nieustannie zdezorientowany, przypominał trochę Oscara Wilda, a trochę kota z Cheshire. Negocjował kontrakt płytowy dla Johnny'ego i ulokował go w apartamentach hotelu Chelsea. Pewnego wieczoru wpadliśmy wszyscy na siebie w El Quijote. Nie spędziliśmy ze sobą dużo czasu, ale Johnny zaimponował mi inteligencją i intuicyjnym uwielbieniem dla sztuki. W rozmowach był otwarty, życzliwy i dziwny. Zaproszono nas na jego koncert w Fillmore East i nigdy nie widziałam wykonawcy, który z taką pewnością siebie nawiązuje kontakt z publicznością. Był nieustraszony i skory do konfrontacji. Wirował jak derwisz. Kroczył po scenie z rozwianym woalem śnieżnobiałych włosów. Na gitarze grał szybko i płynnie, hipnotyzując tłumy niesymetrycznie rozstawionymi oczami i demonicznym uśmiechem. W dniu świstaka poszliśmy na małe przyjęcie w hotelu. Johnny świętował podpisanie kontraktu z Columbia Records. Większość wieczoru spędziliśmy na pogaduszkach z Johnnym i Steve'em Polem. Johnny podziwiał naszyjniki Roberta i wyraził chęć kupienia jednego. Mówili również o tym, aby Robert zaprojektował mu czarną pelerynę. Gdy tam siedziałam, doznałam bardzo dziwnego fizycznego uczucia, jakbym była plastyczna, zrobiona z gliny. Wszyscy zachowywali się normalnie. Włosy opadały Johnny'emu jak para długich białych uszu. Steve Paul, ubrany w niebieski aksamit, siedział wsparty na stercie poduszek, paląc w zwolnionym tempie jointa za jointem, co kontrastowało z kapryśną obecnością Matthew, krążącego w tej i we w te. Poczułam się tak głęboko odmieniona, że uciekłam i zamknęłam się w starej publicznej toalecie na 10. piętrze. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Moje doznania najbardziej przypominały scenę Zjedz mnie, wypij mnie z Alicji w Krainie Czarów. Próbowałam wywołać w sobie podobną, powściągliwą ciekawość wobec własnego psychodelicznego stanu. Podejrzewałam, że ktoś podrzucił mi dawkę halucynogenu. Nigdy dotąd nie zażywałam narkotyków, a moja ograniczona wiedza na ich temat brała się z obserwowania Roberta i opisów narkotycznych wizji u Gautiera, Michaud i Thomasa de Quincey'a. Bezradnie skuliłam się w kącie. Nie chciałam, żeby ktoś widział, jak się kurczę, nawet jeśli działo się to tylko w mojej głowie. Robert, też najprawdopodobniej na haju, przeszukał hotel, aż w końcu mnie znalazł. Usiadł pod drzwiami i zaczął ze mną rozmawiać, próbując sprowadzić mnie z powrotem. Wreszcie otworzyłam drzwi. Poszliśmy na spacer, a potem wróciliśmy do naszego bezpiecznego pokoju. Nazajutrz zostaliśmy w łóżku. Gdy wstałam, Wystroiłam się dramatycznie w czarne okulary i płaszcz. Robert był bardzo taktowny, nie naigrawał się ze mnie, nawet z powodu płaszcza. Przeżyliśmy piękny dzień, który przemienił się w nadzwyczaj namiętną noc. Uszczęśliwiona napisałam w pamiętniku o tym dniu, dorysowując małe serduszko, jak naiwna nastolatka. Trudno opisać tempo, w jakim nasze życie zaczęło się zmieniać w następnych miesiącach. Wydawało się, że nigdy dotąd nie byliśmy sobie tak bliscy. Jednak na nasze szczęście wkrótce miał się położyć cieniem niepokój Roberta o pieniądze. Nie mógł znaleźć żadnej pracy. Martwił się, że nie damy rady opłacić dwóch lokali. Ciągle chodził po galeriach, ale przeważnie wracał sfrustrowany i podupadły na duchu. W ogóle nie patrzą na portfolio, uskarżał się. Kończy się na tym, że chcą mnie poderwać. Wolałbym kopać rowy niż spać z tymi ludźmi. Poszedł do biura pośrednictwa pracy, żeby znaleźć coś dorywczego, ale nic się nie pojawiło. Czasem sprzedawał naszyjnik, jednak wdzieranie się do świata mody szło mu opornie. Był coraz bardziej przygnębiony brakiem pieniędzy oraz tym, że ja muszę zarabiać. To właśnie między innymi stres z powodu naszej sytuacji finansowej zagnał go z powrotem do świata prostytucji. Pierwsze próby Roberta były spowodowane ciekawością i romantyzmem nocnego kowboja, ale praca na 42 ulicy okazała się za trudna. Postanowił, że przeniesie się na terytorium Joe'ego D'Alessandra na East Side, w pobliżu Bloomingdale, gdzie było bezpieczniej. Zaklinałam go, żeby nie szedł, ale był zdeterminowany. Moje łzy go nie powstrzymały, więc patrzyłam bezradnie, jak się ubiera, z myślą o czekającej go nocy. Wyobrażałam sobie, jak stoi na rogu z wypiekami na twarzy, jak oferuje siebie nieznajomemu, żeby zarobić dla nas pieniądze. Proszę cię, uważaj, powiedziałam. Nic innego nie przychodziło mi do głowy. Nie martw się. Kocham cię. Życz mi szczęścia. Kto potrafi zrozumieć serce młodości, jeśli nie sama młodość? Obudziłam się, a jego nie było. Na biurku leżała kartka. Nie mogłem spać, napisał. Zaczekaj na mnie. Rozprostowałam kości i zaczęłam pisać list do siostry, gdy nagle wszedł bardzo ożywiony. Powiedział, że musi mi coś pokazać. Ubrałam się szybko i poszłam za nim do pracowni. Wbiegliśmy po schodach. W środku błyskawicznie zlustrowałam przestrzeń. Miał taką energię, że powietrze aż wibrowało. Na czarnym brezencie leżały lusterka, żarówki i kawałki łańcuchów. Zaczynał nową instalację, ale wskazał mi inną pracę, opartą o ścianę z naszyjnikami. Gdy stracił zainteresowanie malarstwem, przestał używać płócien, ale blejtram zachował. Okleił go teraz wycinkami z czasopism. Drewno pokrywały zdjęcia twarzy i torsów młodych mężczyzn. Drżał lekko. Dobre, co? Tak, odpowiedziałam. Genialne. Była to stosunkowo prosta praca, ale tchnęła wewnętrzną mocą. Żadnej ekstrawagancji, po prostu doskonale wykreowany przedmiot. Podłoga zasłana była papierowymi wycinkami, w pracowni cuchnęło klejem i lakierem. Robert powiesił blejtram na ścianie i zapalił papierosa. Patrzyliśmy oboje w milczeniu. Mówi się, że dzieci nie potrafią odróżnić organizmów żywych od świata nieożywionego. Ja wierzę, że potrafią. Dziecko umie tchnąć magiczne życie w lalkę albo w blaszanego żołnierzyka. Artysta ożywia swoje prace tak samo, jak dziecko ożywia zabawki. Robert nasycał przedmioty w twórczości i życiu swoją kreatywną dążnością, świętą mocą seksualną. Potrafił przeobrazić pęk kluczy, nóż kuchenny albo prostą drewnianą ramę w dzieło sztuki. Kochał swoją pracę i kochał swoje przedmioty. Pewnego razu wymienił rysunek na parę butów do jazdy konnej. Buty były całkowicie niepraktyczne, ale niemal mistycznie piękne. Glansował je z oddaniem stajennego, dbającego o wierzchowca. Romans z eleganckim obuwiem sięgnął zenitu pewnego wieczoru, gdy wracaliśmy od Maxa. Skręcając za róg 7 alei, natknęliśmy się na parę butów z krokodylej skóry, jaśniejących na chodniku. Robert zgarnął je i przycisnął do piersi jak skarb. Ciemnobrązowe, z jedwabnymi sznurówkami, wyglądały na nowe. Pomaszerowały wprost w objęcia asamblażu, który Robert często potem rozkładał, bo chciał używać tych butów. Ze zwitkami bibułki w noskach dopasowały się całkiem nieźle do stóp, choć kiepsko współgrały z ogrodniczkami i golfem. Zamienił golf na czarny siatkowy t-shirt, przy pasku powiesił duży pęk kluczy i zrzucił skarpetki. Był gotowy na wieczór u Maxa. Nie miał pieniędzy na taksówkę, ale za to jego stopy roztaczały blask. Ta noc butów, jak ją nazywaliśmy, była dla Roberta znakiem, że kroczymy właściwą drogą. Choć dokoła krzyżowało się wiele innych. Gregory Corso potrafił wejść do pomieszczenia i w okamgnieniu zrobić jatkę. Ale łatwo mu wybaczano, bo taki sam potencjał objawiał przy tworzeniu piękna. To chyba Peggy mnie z nim zapoznała, bo łączyła ich zażyłość. Bardzo go polubiłam, nie mówiąc już o tym, że uważałam za jednego z najwybitniejszych poetów. Wyświechtany tomik jego The Happy Birthday of Death leżał na moim nocnym stoliku. Gregory był najmłodszym z poetów bitnikowych. Zniszczona uroda i brawura Johna Garfielda. Czasem podchodził do siebie z dystansem, ale swoją poezję traktował śmiertelnie poważnie. Uwielbiał Keatsa i Shelleya. Wtaczał się do lobby ze zsuniętymi spodniami, z elokwencją, recytując ich wiersze. Gdy się użalałam, że nie mogę dokończyć żadnego wiersza, zacytował Mallarmego. Poeci nie kończą wierszy, lecz je porzucają. A po chwili dodał: nie martw się, mała, poradzisz sobie. Skąd wiesz? Bo wiem, odpowiadał. Zabrał mnie do St. Mark's Poetry Project, czyli spółdzielni poetów w zabytkowym kościele przy 10 ulicy. Gdy chodziliśmy na wieczorki poetyckie, zaczepiał autorów, przerywając ich nudziarstwo okrzykami: to gówno, gówno, za mało krwiste, załatw sobie transfuzję. Widząc jego reakcję, wbiłam sobie do głowy, żeby nigdy nie być nudna, jeśli kiedykolwiek będę mu czytała swoje wiersze. Gregory sporządził dla mnie listę książek do przeczytania, powiedział, który słownik warto mieć, zachęcał mnie i stawiał mi wyzwania. Gregory Corso, Allen Ginsberg i William Burroughs byli moimi nauczycielami, a każdy przewinął się przez lobby hotelu Chelsea. Każdy niczym mój nowy uniwersytet. Mam dość wyglądu pastucha, powiedział Robert, patrząc w lustro. Możesz mi obciąć włosy na gwiazdora rocka z lat 50? Chociaż byłam ogromnie przywiązana do jego niesfornych loków, wyjęłam nożyce i zaczęłam ciąć, myśląc o rockabilly. Zasmucona podniosłam jeden kosmyk i zamknęłam go w kartkach książki, podczas gdy Robert, zauroczony swoim nowym wyglądem, sterczał przed lustrem. W lutym zabrał mnie do fabryki, żeby zobaczyć niezmontowane jeszcze sceny trash. Zaproszono nas pierwszy raz, więc Robert był podekscytowany. Film mnie nie poruszył. Być może nie był dla mnie wystarczająco francuski. Robert czuł się swobodnie w kręgu znajomych Warhola, choć był zrażony kliniczną atmosferą nowej fabryki i rozczarowany, że Andy nie raczył się pojawić. Z ulgą zobaczyłam Bruce'a Radoa. Przedstawił mnie swojej przyjaciółce Diane Podlewski, która zagrała siostrę Holly Woodlawn w tym filmie. Była bardzo sympatyczną dziewczyną z południa, z ogromnym afro i w marokańskim stroju. Rozpoznałam ją ze zdjęcia Diane Arbus, zrobionego w Chelsea. Bardziej chłopak niż dziewczyna. Gdy już mieliśmy zjechać windą, Fred Hughes, który kierował fabryką, odezwał się do mnie protekcjonalnym tonem. O, masz włosy jak John Bass. Śpiewasz folk? Uraziło mnie to. Choć nie wiem dlaczego, bo podziwiałam Bass. Robert wziął mnie za rękę. Nie zwracaj na niego uwagi, powiedział. Popadłam w posępny nastrój. Jednej z tych nocy, gdy po głowie krążą złe myśli, zaczęłam roztrząsać to, co powiedział Fred Hughes. Niech się pierdoli, uznałam, poirytowana, że zostałam zlekceważona. Spojrzałam na siebie w lustrze nad zlewem. Uświadomiłam sobie, że odkąd stałam się nastolatką, zawsze tak samo ścinam włosy. Usiadłam na podłodze i rozłożyłam kilka czasopism rokowych. Przeważnie kupowałam je, żeby mieć nowe zdjęcia Boba Dylana, ale tym razem szukałam kogoś innego. Wycięłam wszystkie zdjęcia Keitha Richardsa, które udało mi się znaleźć. Przypatrywałam im się przez chwilę, a potem wzięłam nożyczki i wywijając nimi jak maczetą, wyrwałam się z folkowej dżungli. Umyłam głowę w łazience na korytarzu i strząsnęłam wodę z włosów. Było to wyzwalające doświadczenie. Gdy Robert wrócił, był zaskoczony, ale zadowolony. – Co cię opętało? – spytał. Wzruszyłam ramionami. Gdy poszliśmy do Maxa, moja nowa fryzura wywołała sporą sensację. Nie mogłam uwierzyć, że wszyscy tak się tym przejmują. Chociaż byłam tą samą osobą, nagle awansowałam społecznie. Moja fryzura a la Keith Richards była gorącym tematem do rozmów. Przypomniały mi się koleżanki z liceum. Marzyły o tym, żeby zostać piosenkarkami, a skończyły jako fryzjerki. Ja nie pragnęłam ani jednego, ani drugiego, ale w następnych tygodniach miałam ścinać włosy wielu ludziom i śpiewać w La Mama. Ktoś u Maxa zagadnął mnie, czy jestem osobą androgeniczną. Spytałam, co to znaczy. No wiesz, jak Mick Jagger. Uznałam, że to musi być wdechowe. Sądziłam, że to słowo oznacza jednocześnie piękno i brzydotę. Bez względu na jego sens zmieniłam fryzurę i z dnia na dzień stałam się androgeniczna. Nagle pojawiły się różne okazje. Jackie Curtis zaprosiła mnie do występu w swojej sztuce Femme Fatale. Nie miałam problemu z tym, że zastępuję chłopca, który grał męski odpowiednik Penny Arcade, waląc teksty w rodzaju mógł ją wziąć albo porzucić. Wziął ją, a potem porzucił. La Mama była jednym z pierwszych teatrów eksperymentalnych off-Broadway, z naciskiem na off. Grałam w kilku sztukach w szkole, byłam Fedorą w Hipolicie Eurypidesa i Madame Dubonnet, The Boyfriend. Lubiłam występować, ale bałam się uczenia ról na pamięć i tego grubego makijażu, który trzeba nosić na scenie. Nie rozumiałam awangardy, chociaż uznałam, że praca z Jackie i jej towarzystwem może być zabawna. Dała mi rolę bez przesłuchania, więc nie miałam pojęcia.